śniący za dnia. Świadomi są wielu rzeczy, które umykają uwadze tych śpiących jedynie nocą. Edgar Allan Poe. Eleonora. Idź do łóżka i zaczekaj na piaskowego dziadka. James nie był pewny, dlaczego wypowiedział akurat te słowa, bo chociaż wyszły z jego własnych ust, wydawały mu się naprawdę dziwne. Mimo to z jakiegoś powodu wywołały zamierzony skutek. Daniel poszedł się położyć. Następnego ranka zapytał:
jak wygląda ten piaskowy dziadek?
James właśnie przygotowywał śniadanie. Daniel siedział przy stole i machał pod krzesłem swoimi krótkimi nóżkami.
On nie istnieje. To tylko takie wyrażenie.
A co to znaczy?
Nic. Czasem tak się po prostu mówi przed snem.
Postawił Danielowi przed nosem talerz z jajkami i dał szybkiego buziaka w czoło. Miał nadzieję, że tym samym zakończył się temat zmyślonej postaci. Dopóki nie zobaczył piaskowego dziadka na własne oczy. Szykował się już do snu. Zatrzymał się jeszcze przy sypialni Daniela, jak często miał w zwyczaju, żeby sprawdzić, czy mały spokojnie śpi. To była część jego rutyny na dobranoc. Upewniał się, że wszystko jest w porządku. Jednak tamtego wieczoru, na brzegu łóżka Daniela, James zobaczył nagiego, bladego mężczyznę, bujającego się w przód i w tył. Minęło kilka sekund, zanim zdołał przetworzyć obraz, który zobaczył. Oczywiście zareagował tak, jak każdy ojciec na jego miejscu. Wbiegł z krzykiem do pokoju. Już miał zamiar zaatakować intruza, lecz kiedy mężczyzna siedzący na łóżku odwrócił się, James zdał sobie sprawę, że to, co przed sobą widział, w ogóle nie było człowiekiem. Był to blady, obślizgły stwór, pomarszczony i całkowicie pozbawiony włosów. Jego stawy zginały się w drugą stronę, a zniekształcone ciało zaczęło poruszać się niczym pociągana za sznurki, tańcząca marionetka. James zamarł. Kołysząca się istota nie odrywała od niego wzroku. Nagle poczuł ciepło zalewające go od pasa w dół i zdał sobie sprawę, że zmoczył spodnie. Dopiero wtedy przypomniał sobie o Danielu, który nadal tkwił w łóżku, wpatrzony w to szkaradne stworzenie, siedzące zaledwie pół metra od niego. W końcu odnalazł w sobie odwagę, by znów się ruszyć. Chwycił Daniela i wybiegł z sypialni. W korytarzu odwrócił się jeszcze, by zobaczyć, czy potwór rzucił się za nimi w pogoń. Nie zrobił tego. Patrzył na nich przez chwilę, a potem poruszając się przerywanym ruchem, jak postać z najgorszych koszmarów, podpełznął do okna i wyskoczył, zostawiając za sobą jedynie falujące zasłony. James miał niemałe problemy, składając zawiadomienie na policji. Zgłosił włamanie, lecz kiedy poproszono go o opisanie intruza, nie wiedział, co powiedzieć. Jak miał sprawić, by normalny mężczyzna w niebieskim mundurze, siedzący przy jego kuchennym stole, podczas gdy dwójka jego kolegów przeszukiwała cały dom, pojął istnienie istoty, którą zobaczył. Nawet jemu nie mieściło się to w głowie. Na domiar złego relacja Jamesa różniła się od tego, co zapamiętał Daniel. Jego syn opisał typowo wyglądającego włamywacza. Powiedział policjantom, że widział człowieka w masce. James zatrzymał się nad tą myślą.
Czy on miał maskę? Nie.
Jeżeli już, to musiałby być cały kostium. Bardzo realistyczny. Takich, jakich używają w filmach. Nadal jednak nie wyjaśniałoby to dziwnego sposobu, w jaki się poruszał. Po dłuższej chwili zastanowienia James zdecydował się potwierdzić zeznania syna, powtarzając hasła: zamaskowany mężczyzna, włamywacz. Aczkolwiek kłamstwo, które wypłynęło z jego ust, wywoływało niepokój porównywalny do samego zdarzenia. Lekarze orzekli, że Daniel nie został skrzywdzony. Nie ujawniono śladów molestowania. Jamesowi ulżyło, słysząc ich zapewnienia. Kilka nocy spędził z synem w motelu, zanim nie poczuli się dość pewnie, by wrócić do domu. Potem James zainstalował system alarmowy i zamontował kraty w oknach. Nie podobał mu się ich widok, ale w tej sytuacji uważał je za jedyne rozsądne rozwiązanie. James odczuwał strach przed pierwszą nocą po powrocie do domu. W przeciwieństwie do Daniela, który wydawał się być spokojny. Zapytany, czy na pewno chce spać sam, bez wahania odpowiedział, że tak. Okazało się zatem, że to James czuł się bardziej nieswojo, leżąc samotnie w swoim łóżku. Przez całą noc nie zmrużył oka, nasłuchując jakichkolwiek dźwięków, świadczących o dziwnej aktywności w domu. Chociaż zdołał przekonać samego siebie, że jego pamięć zapewne szwankowała, a tajemnicza postać, którą zastał w pokoju syna, była zwykłym, choć może psychicznie niezrównoważonym mężczyzną. Niestety, nawet gdy na chwilę przymykał oczy, wciąż widział tę trupio-bladą skórę i wykrzywioną, nieludzką twarz. Zaczęły dręczyć go pytania. Dlaczego akurat mój dom? Dlaczego to trafiło na moją rodzinę? Choć oczywiście wiedział, że nie musi istnieć konkretna przyczyna. Mimo to wciąż się zastanawiał. 2 tygodnie później Daniel przestał mówić. Na początku James nie zwrócił na to większej uwagi. Dzieci miewają czasem fazy milczenia. Próbował zachęcać go do rozmowy, ale jego starania nie odnosiły skutku. Wreszcie James zorientował się, że jego syn po prostu nie był w stanie nic powiedzieć. Znów znaleźli się u lekarza. Kolejny raz badania nie wykazały fizycznych nieprawidłowości. W takim razie, czy powodem może być trauma? Dopytywał James. Bardzo możliwe. Czasem takie reakcje przychodzą z opóźnieniem. Dzieci mogą stać się prawdziwą zagadką, nawet dla tych, którzy znają je najlepiej. Zasugerowano wizytę u psychologa dziecięcego, na którego Jamesa niestety nie było stać. W rzeczywistości nie było go stać nawet na opłacenie rachunku, który wręczano mu za ostatnią wizytę. Nic nie pomagało. Czasem mały zapisywał na kartce odpowiedzi na zadane pytania, ale tylko jednym słowem – tak lub nie. Gdy James pytał go, co się dzieje, czy widział lub słyszał coś, co go przestraszyło, zdezorientowany Daniel jedynie wpatrywał się w niego pustym wzrokiem. James zaczął odczuwać tęsknotę za głosem swojego syna. Czasem tak bardzo pragnął go usłyszeć, że dosłownie odczuwał ból. Wyglądało jednak na to, że Daniel odezwie się dopiero wtedy, gdy znów będzie na to gotowy. James miał też inne zmartwienia. Nie rozumiał skąd, ale miał przeczucia, że intruz wcale nie odszedł na dobre. Chociaż alarm jeszcze nigdy się nie włączył, a zabezpieczenia w oknach i zamki w drzwiach pozostawały nienaruszone, był pewny, że w nocy słyszał jakieś dźwięki. Nie były to normalne odgłosy otaczającego ich świata. Zdawało mu się, że wewnątrz domu pełza jakiś ogromny wąż. Zawsze wyobrażał sobie przy tym okropne rzeczy. Gdy przeszukiwał dom, nigdy na nic nie natrafił, choć często zdawało mu się, że kątem oka dojrzał coś dziwnego. Bladą stopę czy bezkształtny cień, który chował się jak tylko odwrócił głowę. Rzadko sypiał, a kiedy już mu się to udało, miewał okropne koszmary. Wkrótce zdał sobie sprawę, że od tygodni nie wychodził z domu, z wyjątkiem krótkich wypadów na zakupy i do banku. Czuł się osaczony. Przez to, że Daniel nie odzywał się ani słowem, James już od bardzo dawna nie prowadził z nikim normalnej rozmowy. Dlatego zdecydował się zadzwonić do matki. Jakość połączenia była bardzo słaba. Ledwo słyszał jej głos, który chwilami zanikał całkowicie. Tak, mamo. Chyba już dobrze. Ale wiesz, ostatnio nie było lekko. Mieliśmy włamanie.
O matko, co ty mówisz? Coś wam zabrali?
Nie, spokojnie. Uciekli.
Dzięki Bogu.
Tylko, że to było trochę dziwne. Od tamtej pory czuję się jakoś nieswojo.
A nadal pracujesz w tym szpitalu?
Nie, mamo. Odszedłem w zeszłym roku, już ci mówiłem.
A, tak. A wychodzisz czasem? A co z tą miłą kobietą, z którą się spotykałeś? No, wiesz, z tą, co grała na pianinie.
Na twarzy Jamesa pojawił się gniewny grymas. Matka zawsze pytała o to samo. Czy ona zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężko jest być samotnym ojcem? Że po prostu nie ma czasu na takie rzeczy? Już miał jej to wyrzucić, ale coś spowodowało, że wstrzymał się z kolejną odpowiedzią. Mama, jest na linii ktoś jeszcze?
Raczej nie. A co?
James był pewny tego, co usłyszał. Krótkie, urwane sapanie, jakby ktoś nieudolnie usiłował wstrzymać oddech. Poczuł zimny dreszcz na karku. Jesteś pewna, że nikt nie podsłuchuje z drugiego telefonu?
Skarbie, przecież ja nie mam drugiego telefonu. Rozmawiam teraz przez komórkę. Może dlatego tak kiepsko słychać.
No to w takim razie co? James przerwał. Skoro te odgłosy nie dochodziły z jej strony, to znaczy, że... Upuścił słuchawkę i pobiegł do przedpokoju. Drugi aparat leżał na miejscu, nietknięty. Z walącym sercem ruszył do garażu. Zobaczył kolejną słuchawkę spoczywającą na stole warsztatowym. Nie zastał nikogo w pobliżu, ale być może ktoś był. Czy to możliwe, że ktoś był tu przez cały czas i podsłuchiwał rozmowę, a potem wymknął się po cichu? A może nadal gdzieś tu jest? Następnego dnia zdemontował dodatkowe telefony. Zdecydował się nawet zalepić gniazdka klejem kauczukowym. Daniel przyglądał mu się z ciekawością, ale James nie zamierzał mu nic tłumaczyć. Zaczął kontrolować stan zdrowia Daniela. Regularnie, raz w tygodniu. Sam robił mu podstawowe pomiary. Co prawda po roku przebywania na zwolnieniu jego wiedza nie była już tak świeża, ale pewnych rzeczy nigdy się nie zapomina. Tak naprawdę było to dość absurdalne posunięcie. Nawet jeśli istniała jakaś fizyczna przyczyna, która spowodowała u dziecka zaburzenia. Nie mógł jej przecież odkryć za pomocą tak prostych badań. Na pewnym poziomie był świadomy, że ta chęć kontroli zrodziła się u niego jako pewien rodzaj kompulsywnego zachowania. Tak czy inaczej, przynosiło mu to ulgę. Pewnego ranka James przyłożył membranę stetoskopu do klatki piersiowej Daniela, ale nie usłyszał bicia serca. Przyłożył do jego skóry dłoń, szukając właściwego miejsca, ale bez skutku. Potem, sprawdzając działanie stetoskopu, spróbował odnaleźć odgłosy pracy własnego serca. Słyszał je głośno i wyraźnie. Następnie wrócił do Daniela. Cisza. Naszła go nieproszona myśl. Skojarzenie z blaszanym drwalem z czarnoksiężnika z Krainy Oz i jego pustą piersią. Poczuł mocny ucisk w żołądku. Rzucił stetoskop na ziemię. Chwycił Daniela za ramiona i spojrzał mu prosto w twarz. Daniel wpatrywał się w niego swoimi jasnymi oczami. Kąciki jego ust były nawet uniesione w delikatnym uśmiechu. James poczuł wilgoć zbierających się łez. Wziął syna w ramiona i mocno przytulił. Daniel też objął ojca za szyję. James z powrotem założył chłopcu koszulkę i pozwolił wrócić do zabawy. Uznał, że stetoskop musiał się zepsuć. Wyrzucił go do kosza. Wkrótce było już tylko gorzej. Strach Jamesa nie ograniczał się już tylko do długich godzin nocnych. Teraz zdawało mu się, że szmery, szuranie, dreptanie, jakieś niewytłumaczalne hałasy dochodzące z mrocznych zakamarków wypełniają każdą sekundę dnia. Świadomość tego, jak duży jest dom, zaczęła go przytłaczać. Znajdowało się w nim tyle pomieszczeń, w których nie mógł przecież być w tym samym czasie, tyle miejsc, w których mógł przebywać ktoś lub coś. Wyobrażał sobie dziwne postaci, przechadzające się po pozostałej części domu, w której akurat go nie było, wtapiające się w ściany lub zlewające się w cień za każdym razem, gdy włączał światło lub otwierał drzwi. Skąd miał wiedzieć, czy coś rzeczywiście tam jest? Jak miał się przekonać? Doszło do tego, że nie musiał nawet wychodzić z pokoju, żeby dopadły go straszne wizje. Gdy wchodził na piętro, w głowie roiły mu się blade stworzenia, czające się pod schodami. Kiedy szedł korytarzem, oczami wyobraźni widział pełzającego potwora, prześlizgującego się za ścianami, śledzącego każdy krok. Jeśli zbyt długo siedział na krześle, był przekonany, że coś czai się tuż za jego plecami. Odwracał się i zawsze widział pustkę, ale nigdy nie przyniosło mu to spokoju. Domyślał się, że potwór kolejny raz uciekł, zwinnie i bardzo cicho. James był przekonany, że stwór skrywał się akurat tam, gdzie w danej chwili nie padał jego wzrok. Wiedział, że zaczyna wariować. Jedyne, co trzymało go jeszcze przy zdrowych zmysłach, to fakt, że Daniel wydawał się być w dobrej formie. Poza ciągłym milczeniem, jego zachowanie nie odbiegało od normy. Zawsze, gdy wyczuwał, że ojciec jest czymś głęboko zmartwiony, podchodził i przytulał go. Ściskał za rękę lub po prostu się uśmiechał. Czasem, gdy mały wychodził z pokoju, James popłakiwał. Pewnej nocy o 2 nad ranem, w całkowitej ciemności, James wyruszył na przechadzkę po domu. Skoro ta kreatura zakłócała jego spokój w ciągu dnia, zdecydował, że poszuka zemsty poprzez konfrontację na własnych warunkach, w środku nocy. Zresztą w tym momencie noc nie przerażała go już bardziej niż dzień. Prawdę mówiąc, nie widział już różnicy między tymi porami. Szedł boso, stąpał cicho po korytarzach, na schodach. Zaglądał do nieużywanych pomieszczeń. Czasem przystanął, nasłuchiwał. Miał nadzieję, że zdoła wytropić go po dźwięku. Wiedział, że ten pełzający stwór jest przebiegłym draniem, ale czasem musiał tracić kontrolę nad tymi swoimi okropnymi, przerośniętymi kończynami. Wydawały wtedy nieregularne, wyraźne stuknięcia. W końcu zdradzi go najmniejszy hałas. Podejrzewał, że najwięcej czasu istota spędzała w jednym pomieszczeniu, sypialni dla gości. Tak naprawdę nie było tam sypialni. To miejsce przypominało raczej sporej wielkości garderobę, do której można było wstawić łóżko, jeśli zajdzie taka potrzeba. W środku były tylko gołe ściany i podłoga, po której wiecznie hulał przeciąg. James wiele razy obiecywał sobie, że wszystko naprawi. Jednak rzadko tutaj bywał, odpychany ponurym klimatem opuszczonego, surowego wnętrza. Ten pokój przywodził mu na myśl częściowo wypreparowane zwłoki. Teraz zdecydował się wejść. Jeśli ta istota zbudowała sobie gniazdo w jego domu, musiało znajdować się właśnie tutaj. Oczywiście nie znalazł tam teraz nic, co nie znaczy, że nie było go tu wcześniej. James przeklinał, łapał się za głowę i przeczesywał rękami swoje wilgotne od potu włosy. Co przegapił? W jaki sposób to coś wciąż pozostaje w ukryciu? Jaki był jego sekret? Zaglądał po kolei w każdy kąt, przysuwając twarz blisko ścian i podłogi, żeby mieć pewność. Pewność, że monstrum nie chowa się w żadnej szczelinie. Nagle błysnęła żarówka. James zamarł. Mój Boże, pomyślał. Jest na suficie. Wyobrażał go sobie teraz jak ogromną, trupio-bladą jaszczurkę pełzającą nad jego głową. A więc tak się przemieszcza. W ten sposób ucieka za każdym razem, gdy wpadnie na dobry trop. Po prostu wspina się po ścianie i siedzi tuż nad nim. Czuł, że być może zwisa teraz gdzieś za jego plecami jak pająk. Myślał sobie, jak się odwrócę. Zobaczę go tuż za sobą, zwisającego głową w dół, z twarzą wlepioną wprost w moją. Wstrzymał oddech. Nie chciał się odwracać, ale nie miał innego wyjścia. To coś było teraz między nim a drzwiami. Cicho łkając, odkręcił się napięcie. Oczywiście, że nic nie zobaczył. Na suficie nikogo nie było. Sprawdzał dwa razy. Może zdążył już wypełznąć i czeka teraz na niego w korytarzu. James wychylił się zza drzwi. Teren czysty. Powinno było mu ulżyć, ale wcale nie odczuł spokoju. Przecież ten stwór musi gdzieś tu być. Jeśli nie łazi po suficie, to na pewno czai się gdzieś, wykorzystując jeszcze bardziej niecne sposoby. James skierował się do sypialni Daniela. Tak jak wcześniej, zaglądał do niego każdej nocy. Tym razem zamiast od razu uchylić drzwi, najpierw nasłuchiwał, przykładając ucho do cienkiej warstwy drewna, wstrzymując oddech w obawie, że po drugiej stronie usłyszy zaraz delikatne szuranie. Jednak to, co rzeczywiście usłyszał, zszokowało go nawet mocniej. Daniel z kimś rozmawiał. James cofnął się odruchowo, a gdy już odzyskał oddech, kopnął drzwi z taką siłą, że niemal wyrwał je z zawiasów. Daniel nie spał. Faktycznie siedział w łóżku, ale akurat w tym momencie nic nie mówił. W pokoju rozbłysło światło. James wpadł do środka, po czym stanął w miejscu, czując wewnętrzne rozdarcie. Co tak naprawdę chciał teraz sobie udowodnić? To, że jego syn odzyskał mowę? Czy to, że był tu ktoś jeszcze? Ktoś, do kogo się odzywał? Skrzypnięcie zawiasów drzwi postawiło sprawę jasno. James doskoczył do szafy i błyskawicznie ją otworzył. Wewnątrz nic nie było. Przynajmniej nic, czego nie powinno było tam być. Rozsunął wiszące na drążku ubrania, ale nic się między nimi nie kryło. Potem wyciągnął ze środka pudło z zabawkami i wysypał całą zawartość na podłogę. Nic. Przeczesał powierzchnię każdej ściany, odgarniając po kolei wszystkie szpargały. Musiał się upewnić. Musiał mieć absolutną pewność, że nic się tam nie chowało. Przez cały ten czas Daniel mu się przypatrywał. Po kilku minutach James był już cały zlany potem i ciężko dyszał. Szafa została opróżniona. Nie znalazł żadnego intruza ani odpowiedzi na dręczące go pytania. Trochę go to rozbawiło. Zaczął się śmiać, ale bardzo, bardzo cicho. Odgarnął nogą stos zabawek blokujących mu przejście do łóżka syna, po czym lekko oszołomiony usiadł na jego brzegu. W jednej chwili uświadomił sobie kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie spał od kilku dni i na pewno nie był w stanie trzeźwo myśleć. Po drugie, dziś znalazł się już na granicy szaleństwa. Zdecydował, że jutro obaj będą spać do południa, a zaraz po obudzeniu wynoszą się z tego starego, trzeszczącego domu. Koniec z siedzeniem w zamknięciu jak w więzieniu. Koniec z badaniami kontrolnymi i koniec z koszmarami o potworach. Czas wrócić do świata żywych i znowu być normalnymi ludźmi. Najwyższy czas, by... James zauważył to, kiedy przeczesywał dłonią włosy Daniela. Natychmiast przyciągnął go bliżej, do siebie. Może nawet trochę zbyt gwałtownie. Jego syn biernie poddał się dokładniejszej obserwacji, bez wyrywania się czy narzekania, kiedy ojciec obmacywał jedną stronę jego głowy w nadziei, że jeśli lepiej się przyjrzy, wszystko wróci do normy. Nie mógł oderwać wzroku od tego, co widział. W końcu, od dłuższego wpatrywania się bez żadnego mrugnięcia, rozbolały go oczy. Ale to, co miał przed sobą, było niezaprzeczalne. Daniel nie miał ucha. Nie. Po chwili, z narastającym uczuciem mdłości, stwierdził, że brakuje mu obu uszu. Nie był to uraz. Nie miał ran ciętych. Nie było nawet po nich śladu w punktach, gdzie powinny się znajdować. Głowę w tym miejscu pokrywała tylko czysta, gładka skóra. James wziął go na ręce i wybiegł na korytarz. Sam nie wiedział, dokąd chce biec ani co zamierza z tym zrobić. Ale czuł jedno. Musiał jak najszybciej zabrać syna z tego domu. Niestety, odcięto im drogę ucieczki. W korytarzu, zwrócony plecami do nich, siedział nagi mężczyzna. Nie, to nie był człowiek. James rozpoznał powyciągane kończyny i przygarbione ramiona. Blada postać kucała na środku, kołysząc się w przód i w tył, jak porażona. Istota wyglądała wręcz na cierpiącą z bólu. James mocniej ścisnął syna i zrobił krok w tył. Potem usłyszał w końcu głos Daniela.
Tatusiu.
Popatrzył na niego i znów usłyszał wołanie.
Tatusiu.
Jednak usta chłopca nawet nie drgnęły. James popatrzył w stronę zgarbionej, kucającej postaci. Jej głowa nieznacznie podskakiwała podczas mówienia, jakby miała nerwowy tik.
Cześć, tatusiu.
Jamesowi zaschło w gardle. Kilka razy próbował, zanim wreszcie udało mu się wykrztusić z siebie zdanie.
Nie nazywaj mnie tak. Jesteś nim. Dla imienia tego głosu.
Odejdź i zostaw moją rodzinę w spokoju.
Ale ja jestem twoją rodziną.
Im więcej mówił, tym bardziej głos potwora stawał się zniekształcony i niewyraźny. James poczuł w żołądku uczucie nieznośnego chłodu.
Coś za jeden.
Ktoś, kto przyszedł w odwiedziny.
Ale dlaczego tutaj?
Ty zaprosiłeś mnie.
James czuł, jak jego serce obija się z całą mocą o wnętrze klatki piersiowej.
Ale dlaczego?
Miałem coś, czego chciałeś.
James szybko oblizał wyschnięte wargi.
Kłamiesz. Nie masz nic, czego mógłbym chcieć. Chcę, żebyś zniknął. Odejdź i nigdy nie wracaj, rozumiesz?
Kim jest matka Daniela?
Co? Co takiego?
Kim jest matka Daniela?
A co to ma być za pytanie do cholery?
Ile Daniel ma lat?
Powieki Jamesa znów zatrzepotały. Głos tej istoty powodował nieznośny, kłujący ból, który odczuwał na samym środku czoła.
Przestań pytać mnie o takie rzeczy!
Kiedy są urodziny Daniela?
Nie wiem!
Jak ma na drugie?
Zamknij się!
Jakie było jego pierwsze?
Powiedziałem,
słowo.
Zamknij się!
James miał ochotę rozszarpać to coś gołymi rękami. Jedynie ciężar Daniela, którego cały czas trzymał w ramionach, zatrzymał go w miejscu.
Sam chciałeś syna, więc zrobiłem go dla ciebie.
To nie ma żadnego sensu. Niby z czego go zrobiłeś?
Z siebie. Ale teraz potrzebuję tych części z powrotem.
Chłopczyk zaczął delikatnie pociągać Jamesa za ramię, by zwrócić jego uwagę. W twarzy Daniela było coś niepokojącego.
Dany! Otwórz oczy! Dany! Słyszysz mnie? Otwórz oczy, Dany!
Daniel pokręcił głową. Próbował odmówić, ale nie mógł przecież zapierać się w nieskończoność. W końcu podniósł powieki. I wtedy James ujrzał prawdę. Oczy Daniela zniknęły. James niemal go upuścił. Przez chwilę chciał go po prostu rzucić, by nie musieć wpatrywać się w te przerażające otwory, ziejące pustką w jego twarzy. Daniel otworzył usta, jakby miał zacząć mówić. Lecz jego głos nie wybrzmiał.
On wraca, by stać się częścią mnie.
Nie,
ponownie.
Nie. Oddaj mi go.
Ja nie mogę. Za długo. Już za długo. Ostrzegałem cię, że to...
Kłamiesz.
Że to się stanie.
Kłamiesz. Jesteś pieprzonym kłamcą. Masz mi oddać syna. Oddaj mi go.
Ja nie kłamię. Ostrzegałem. Mówiłem, że... nie będzie trwał wiecznie. Ale ty... nie pamiętasz. Pamiętasz tylko to, co chcę, żebyś pamiętał. Zapomniałeś o wszystkich naszych rozmowach.
Daniel sprawiał wrażenie lalki albo pustego worka. Wypadały mu włosy i rozpływały się w powietrzu, nim zdążyły spocząć na podłodze. Ręce zniknęły gdzieś w rękawach, a stopy zwinęły się w nogawki spodni. James bujał na rękach maleńką, bezkształtną istotę. Po policzkach spływały mu strumienie łez. Wkrótce trzymał w rękach już tylko ubrania, które po chwili również zniknęły. Rozejrzał się po domu. Zniknęły też zabawki, zdjęcia z ramek, małe buciki Daniela ustawione przy drzwiach. James odwrócił się w stronę sypialni syna i zobaczył, że w miejscu drzwi jest tylko goła ściana. Desperacko obmacywał jej powierzchnię drżącymi palcami. Zaczął uderzać o nią głową. Zdawał się nie czuć bólu.
Czemu to zrobiłeś?
Tego chciałeś. A ja wiele się nauczyłem.
To niemożliwe. Ludzie będą pytać, zastanawiać się. Policja, szpitale, sąsiedzi.
Oni już o nim zapomnieli. Pamiętają tylko to, co chcę, żeby pamiętali. Tak jak ty.
A czy po tym wszystkim będę go chociaż pamiętał?
Możesz spróbować, ale twój umysł będzie cię zwodził. Teraz, gdy wszystko, czym był, znów stało się częścią mnie.
James usiadł na podłodze, wpatrując się w pustą ścianę. Kątem oka zobaczył, jak istota pełznie w jego stronę. Na ramieniu poczuł nawet dotyk jej mokrej dłoni, ale nie odkręcił się w jej stronę.
Skoro nie będę niczego pamiętał, to po co w ogóle mi to mówisz?
Ponieważ ojciec powinien wiedzieć.
Potem James został sam. Abigail czasami martwiła się o Jamesa. Kiedy rok temu się poznali, przyznał, że nigdy nie był żonaty i nie miał dzieci. Jednak gdy mówił tę drugą część swojego wyznania, na jego twarzy malował się przykry wyraz bólu. Abigail znała to spojrzenie. Spotykała wcześniej rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Nauczyła się to rozpoznawać. Poza tym niepokoiły ją jeszcze inne jego zachowania. Czasem łapała go na tym, że wpatrywał się długo w jakiś konkretny punkt na ścianie. Był przy tym skupiony. Widziała, jak marszczył brwi. chyba nie był do końca świadomy tego, że to robi. Cierpiał też na bezsenność i zdarzało mu się lunatykować. Tak, było się o co martwić. Ale kochała go przy tym niezmiennie. James wciąż utrzymywał, że nigdy nie miał dzieci, podobnie do niej. Bardzo długo pragnęła je mieć, ale było to niemożliwe. Bała się, że James nie będzie chciał być z kobietą, która nie jest w stanie zostać matką, choć zapewniał ją, że to nie ma znaczenia. Coraz częściej zdarzało się, że nocami James zaczynał chodzić we śnie. Wtedy nawet Abigail wydawało się, że słyszy w domu dziwne odgłosy, czyjeś drobne kroki, że widzi tajemnicze kształty kryjące się w ciemnych kątach. W jej głowie pojawiały się myśli, że zrobiłaby wszystko, absolutnie wszystko, żeby tylko mieć małą dziewczynkę i wychowywać ją razem z Jamesem. Nie wiedziała dlaczego, ale naprawdę te chwile napawały ją olbrzymim lękiem. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.